Witam ponownie. Dzisiejsze kazanie nosi tytuł Duchowe życie reszty. Poczekamy, aż się pojawi. Ale czekając na to, aż się pojawi obraz, kilka słów wstępu, jeśli chodzi o tekst prowadzący. Jest to jeden z kilku tekstów w Słowie Bożym, które pozwalają zidentyfikować ten Kościół czasów końca. Po czym poznać, że to jest właśnie ten Kościół Boży. Można znaleźć tak, bo proszę. Tak, dziękuję. Czytamy tam, że ten smok podjął walkę z resztą jej potomstwa. My wierzymy, że jesteśmy resztką. A cechą tej resztki jest to, aby ona przestrzega przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. I właśnie dzisiaj chciałem mówić o duchowym życiu reszty. Czym się ona ma charakteryzować? Po czym będzie można poznać, co my możemy zrobić, aby być gotowymi na to najważniejsze wydarzenie w naszym życiu. Jesteśmy adwentystami dnia siódmego. Jesteśmy ludem, który wierzy w to, że Jezus przyjdzie już niedługo. Nie możemy żyć i głosić Ewangelii bez tej ważnej prawdy, że Jezus przychodzi. A skoro On przychodzi, to musimy być gotowi na to, aby On przyszedł. Naszym przywilejem jest nie tylko być gotowymi, ale także naszym przywilejem jest przyspieszenie Jego przyjścia poprzez właśnie naszą służbę, nasze życie. Kłamy swoje oblicza. Kochany Panie Boże, pragnę podziękować Ci z całego serca za słowa ostrzeżenia, jakie nam chcesz dać w swoich proroctwach, w swoim słowie, natchnionym. Prosimy Cię, Panie Boże, Duchu Święty, prowadź nas. Ty jesteś naszym nauczycielem, naszym mistrzem. Ty my pragniemy słuchać Ciebie, a wysłuchawszy żyć zgodnie z Twoją wolą. Tak nam dopomóż. W Jezusie Chrystusie. Amen. Na pierwszy ogień, najważniejszą rzeczą, można powiedzieć, jest właśnie modlitwa i działanie. W naszych czasach, tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa na obłokach nieba, musi być wykonana taka praca, jaką wykonał Jan Chrzciciel. Bóg wzywa ludzi, którzy przygotowują się na Dzień Pański, aby ogłosić poselstwo takie, jakie głosił Jan. Musimy mieć doświadczenie podobne do jego doświadczenia. To samo dzieło musi zostać wykonane w nas. Musimy patrzeć na Boga, patrząc na Niego, stracić oczu siebie. Gdy spojrzymy na życie Jana Chrzciciela, możemy się przekonać bardzo, bardzo dobrze o tym, że ten człowiek poświęcił całe swoje życie jednemu celowi. Żył na kompletnym pustkowiu. Głosił poselstwo, które brzmiało: prostujcie drogi pańskie, prawda? Miał przygotować drogę na przyjście, pierwsze przyjście Pana Jezusa. Nazwany został też drugim Eliaszem, czyli tym prorokiem, który miał przygotować drogę pańską i przygotował ją. A jego życie zakończyło się właśnie w taki sposób, że oddał swoje życie w męce za to, co czynił. Całe życie poświęcone było temu, aby przygotować drogę dla Jezusa. Pan Jezus nazwał go jednym z największych proroków, jacy się kiedykolwiek urodzili. Taki był Jan Chrzciciel. My, adwentyści dnia siódmego, stanowimy garstkę, resztkę. Jest nas bardzo niewielu. Na świecie adwentystów obecnie jest około 21 milionów, a świat liczy, z tego co wiem, około 7 miliardów ludzi. To jest naprawdę niewielka liczba. Naszym zadaniem od samego początku było i jest przygotowanie tego świata na przyjście Pana Jezusa. To powinno być celem naszego życia w sensie indywidualnym, osobistym, jak i w sensie także kościelnym, grupowym. Powinniśmy to czynić indywidualnie, ale także jako zbór, jako kościół, jako wspólnota wierzących. Społeczność z Bogiem uszlachetni charakter i życie. Ludzie będą znali nas z tego, z czego znali pierwszych uczniów, z tego, że byliśmy z Jezusem. To doświadczenie będzie dla pracowników źródłem mocy, jakiej nic innego nie może im dać. Nie możemy pozwolić, by cokolwiek nas tej mocy pozbawiło. Musimy żyć podwójnym życiem. Życiem rozmyślania i działania, cichej modlitwy i gorliwej pracy. Musimy z jednej strony trzymać się bardzo mocno naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa poprzez codzienny kontakt z Nim, poprzez poddawanie się Mu, poprzez to, że nasze nocne cechy charakteru, nasze życie będziemy Mu oddawać, a z drugiej strony powinniśmy w Jego mocy działać. I te dwa elementy będą się wzajemnie uzupełniały. Ale fundamentem tego wszystkiego jest miłość. Czytałem dzisiaj podczas apelu ten fragment z Dziejów Apostolskich z 2 rozdziału, gdzie opisany był ten zbór wczesnochrześcijański, ewangeliński, wyjątkowy zbór. W tym zborze panowała miłość. Naprawdę nie da się być skutecznym głosicielem Słowa Bożego, jeśli nie ma się w swoim sercu miłości do Boga. Nie ma takiej możliwości. Możemy przemawiać do ludzi w sposób uczony, logiczny, nawet przekonujący i pięknym językiem. Możemy się wykształcić w retoryce, możemy mieć naprawdę niesamowitą wiedzę. Apostoł Paweł już o tym pisał w 13 rozdziale 1 listu Koryntian, że choćbym przemawiał ustami anielskimi, językiem anielskim, ale miłości bym nie miał, jestem niczym. Największa mądrość i największe doświadczenie i poświęcenie i wszystko, co możemy jako ludzie w swojej mocy wytworzyć, jest nic nie warte, jeśli nie ma w tym miłości. A wiecie, my sami w sobie miłości nie możemy wytworzyć. My jesteśmy egoistami, grzesznikami, z definicji, z urodzenia. Dlatego, że Adam zgrzeszył i taką mamy naturę, upadłą. A więc, żebyśmy mogli kochać i żebyśmy byli tylko zdolni, to jest tylko jedna droga. Poprzez poznawanie Jezusa Chrystusa. Poprzez obcowanie z Nim. Poprzez to, że ja żyję w społeczności z moim Panem. On jest naprawdę moim Panem, bo Go znam. I Go nieustannie poznaję, ponieważ mam z Nim kontakt. Wtedy, tylko wtedy w moim sercu będzie prawdziwa miłość. Nie fałszywa, tylko prawdziwa. A ta miłość będzie promieniowała i będzie ją widać w moich uczynkach, w moim życiu. Modlitwa i wysiłek. Wysiłek i modlitwa będą naszym stylem życia. Albo powinny być naszym stylem życia. Musicie modlić się tak, jakby chwała i efektywność należały całkowicie do Boga, a pracować tak, jakby obowiązek należał całkowicie do Was. Nikt nie jest bezpieczny nawet przez jeden dzień czy godzinę, jeśli się nie modli. Kto nie robi nic, tylko się modli, wkrótce przestanie się też modlić. Modlitwa jest bardzo ważna. Naprawdę trudno przecenić jej znaczenie, ale sama modlitwa, tylko modlitwa, to jest za mało. A więc powtarzam, módlmy się nieustannie. Nie tylko rano i wieczorem, ale przez cały czas, przez cały dzień. Tam, kiedy jesteśmy świadomi, to módlmy się do Boga. Niekoniecznie na kolanach, niekoniecznie w jakiś sposób taki, żeby wszyscy to widzieli, módlmy się w myślach. Wspominajmy Boga, rozmawiajmy z Nim. Potraktujmy Go jako najlepszego przyjaciela, bo On takim chce dla nas być. Jest Bogiem transcendentnym, jest Stworzycielem i Wszechmogącym Bogiem, ale jest także Bogiem immanentnym. Chce być bardzo blisko nas, bo On taki jest. On nas naprawdę kocha. A więc traktujmy Go tak, jak chce, abyśmy Go traktowali, jako naszego najlepszego przyjaciela, Zbawiciela, Odkupiciela. Wtedy nie ma takiej możliwości, żebyście byli pozostawali bierni, nieaktywni. Jeśli ktoś chodzi z Jezusem, nie ma możliwości, aby był bierny. Będzie działać. Będzie czuł taki jakby przymus, taką chęć i spontanicznie będzie wykonywać niesamowite, piękne rzeczy właśnie ze względu na Chrystusa, ponieważ będzie kierowany przez Ducha Świętego. Nadciąga kryzys. Kryzys, który wypróbuje wiarę każdego człowieka. Wierzący muszą być już teraz mocno wrośnięci w Chrystusa, gdyż w przeciwnym razie zostaną zwiedzeni przez ten czy inny błąd. Wiedza nie jest najważniejsza. Znajomość teologii nie jest najważniejsza. Bo mogę sobie wyobrazić ludzi, którzy będą w naszych zborach ochrzczeni, których wiedza biblijna nie będzie wcale największa. Ale właśnie oni będą zbawieni, a nie ci, którzy mają wykształcenie. Dlatego, że to nie wykształcenie i wiedza decyduje o zbawieniu, tylko społeczność z Jezusem Chrystusem. A tą społeczność może być każdy człowiek, niezależnie od tego, jak dużo wie, czy umie czytać, czy umie pisać, czy ma pieniądze, czy ich nie ma. To nie ma żadnego znaczenia. Zbawienie jest dostępne dla każdego. I to jest sprawiedliwe i piękne. A jak mieć taką żywą więź Jezusa? Co zrobić, aby nie tylko mówić o tej miłości, ale żeby mieć ją w swoim sercu? Byłoby dla nas bardzo pożyteczne, gdybyśmy codziennie spędzali godzinę na rozmyślaniu o życiu Chrystusa, musimy je rozważać punkt po punkcie i pozwolić wyobraźni pojąć każdy etap jego życia, a szczególnie to wszystko, co składało się na etap końcowy. To jest bardzo pożyteczne i powiem więcej, jest to bardzo potrzebne i powiem jeszcze więcej, jest to niezbędne. Nie studiujemy Słowa Bożego po to, aby poznawać pewne fakty, ponieważ znamy te rzeczy. Ktoś, kto jest adwentystą kilka lat, doskonale zna Ewangelię, jeśli ją w ogóle studiuje. Zakładam, że tak jest. Więc nie studiuję po to, aby coś poznać, ponieważ już znam tą Ewangelię. Studiuję po to, aby karmić się chlebem duchowym. Nie wiem, jak się to dzieje, ale wierzę w to, co jest napisane. Że musimy się narodzić z wody i z ducha. Aby narodzić się z ducha, muszę tego ducha spożywać nieustannie. Jezus powiedział, kto nie będzie pił krwi mojej i jadł ciała mojego, nie będzie zbawiony. A picie jego krwi, spożywanie jego ciała polega właśnie na tym, że się studiuje jego słowo, że się do niego modli, że się go poznaje, a on staje się częścią nas. Celem naszym powinno być uzyskanie natury Chrystusowej. A jest to osiągane tylko wtedy, kiedy idziemy przez życie właśnie z Nim. Jedynym środkiem obrony jest obecność Chrystusa w naszych sercach przez wiarę w Jego sprawiedliwość. Dopóki nie zostaniemy w żywotny sposób związani z Bogiem, nie zdołamy oprzeć się rujnującemu nas egoizmowi, samopomarzaniu, skłonności do grzechu, a to wszyscy z nas mają. Nie ma tu wyjątku na tej sali. Nie ma wyjątków na świecie. Wszyscy ludzie są egoistami, lubią sobie pobłażać. Lubią żyć wygodnie. Każdy dąży do tego, żeby było najlepiej, najwygodniej, żeby nie bolało, żeby najmniejszym kosztem coś tam osiągnąć. Z minimalnym wysiłkiem, jeśli to możliwe. A chrześcijaństwo powoduje albo wymaga od nas kompletnie czegoś innego. Musimy iść pod prąd. Wszyscy idą w kierunku, powiedzmy, na prawo, a musimy iść w lewo. Wszyscy idą w dół, musimy iść w górę. Musimy się odważyć. Potrzebny jest wiele czynników, które pozwalają być dobrym chrześcijaninem. Jednym z nich jest odwaga, ale nie tylko. Jak to zrobić? Jak to ogarnąć? Jak to osiągnąć? Cała Ewangelia mówi o jednym. Nie jest to możliwe dla człowieka. Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Czemu tak powiedział? Bo tak jest. Jesteśmy ludźmi. Im szybciej zrozumiemy, że mamy naturę upadłą i grzeszną i że sami siebie nic nie możemy zrobić, tym lepiej dla nas. Ale jest ratunek dla nas. Ale on jest w Jezusie Chrystusie, a nie w nas samych. Wyzbywając się złych nawyków, możemy chwilowo odgrodzić się od szatana. Ale bez stałego podporządkowania się Bogu będziemy zawsze zwyciężani. Bez osobistego kontaktu z Chrystusem i bez całej łączności z Nim będziemy zdani na łaskę wroga i staniemy się w końcu jego ofiarami. To jest nasz jedyny ratunek. Jedyna alternatywa. Chrystus i to ukrzyżowany powinien być przedmiotem rozmyślania, rozmów i najradośniejszych uczuć. Gdy uzmysławiamy sobie, co dla nas zrobił Pan Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie, gdy analizujemy to, co stało się w tym ostatnim tygodniu pasyjnym, to stało się w Getsemane i na krzyżu, a potem, kiedy czytamy o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, gdy przeżywamy to po raz kolejny, nasza wiara bardzo mocno wzrasta. Powinniśmy o tym często myśleć, a także często o tym mówić. Bo jest to niezgłębione źródło radości. Jest to źródło także głębokiej, dojrzałej wiary. W końcu powinniśmy być kształtowani przez Ducha Świętego. Duch Święty, Pocieszyciel, którego nam dał Pan Jezus, gdy odchodził. Serce ludzkie nigdy nie zazna szczęścia, dopóki nie podda się i nie zostanie ukształtowane przez Ducha Bożego. Duch dostosowuje odrodzoną duszę do wzoru, do Jezusa Chrystusa. To Duch Święty sprawia w nas chcenie i wykonanie pod warunkiem, że my Mu na to pozwolimy. Bóg ceni naszą wolną wolę. Prawdziwa miłość na tym właśnie polega, że Bóg nas ukochał, ale dał nam wolny wybór. Możemy dokonać swobodnego wyboru. On to szanuje. To jest właśnie miłość, kiedy nie zmuszamy, nie przymuszamy, tylko że ktoś sam mówi, Panie Jezu, kocham Cię i chcę żyć dokładnie tak, jak Ty chcesz, abym ja żył. Jestem wolnym człowiekiem, a chcę być Twoim niewolnikiem. Chcę, żeby moja moje decyzje, moja wolność była całkowicie, ale to całkowicie Tobie poddana. Chcę być wykonawcą Twojej woli. Chcę być narzędziem w Twoich rękach. Chcę być kanałem, przez który Ty przekazał Ewangelię innym ludziom. Chcę się Tobie całkowicie poddać. Wobec Ciebie niczego nie mogę uczynić. Ale z Tobą jestem niezwyciężony. Apostoł Paweł napisał: jeśli jestem z Chrystusem, to któż przeciwko mnie? Będę niezwyciężony w Jezusie Chrystusie, ponieważ będę działał w Jego mocy. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Wtedy, kiedy jestem Chrystusem. Wszelkie odruchy serca i twórcze myśli są podstawą, obserwacją i opieką Ducha Bożego. Duch oświeca ciemności, które nas otaczają i poucza nas i pomaga nam w zaspokojeniu naszych rozlicznych potrzeb. To jest bardzo, ale to bardzo ważne. Bo wiecie, gdy sobie siedzimy wygodnie w sobotnie przedpołudnie i słuchamy kazania lub studiujemy złoboże w szkole sobotniej, kiedy czujemy się całkiem dobrze, a w naszym życiu nie dzieje się nic złego, a raczej wszystko się bardzo układa, to wszystko jest w zasadzie w porządku. Ale nie możemy zakładać, że takie życie będzie nam towarzyszyło do końca. Możemy spokojnie założyć, że pojawią się trudne chwile, kryzysy. Każdy przez nie musi przejść. To jest naturalne w naszym życiu. I chodzi o to, abyśmy byli tego świadomi, także tego, że Pan Bóg chce, abyśmy żyli w obfitości. Więc jeśli przychodzi kryzys, to tylko po to, abyśmy mogli go przezwyciężyć w Jego mocy. A dlaczego? A po to, abyśmy mogli być wzmocnieni. Bo to, co nas nie zniszczy, to nas wzmocni. Jeśli zwyciężam i przezwyciężam różne trudności, kryzysy dzięki mocy Jezusa Chrystusa, to wtedy się wzmacniam. Jestem duchowo wzmocniony. Każda kolejna próba będzie dla mnie już łatwiejsza. Dlatego, że już tyle razy mi pomagał. Że nigdy mnie nie opuścił. Że zawsze był ze mną. Że zawsze mogłem na niego liczyć. Dlatego też kolejna próba. Ja do niej podejdę z ufnością. Tej ufności musimy się uczyć. Ta ufność musi się w nas urodzić. I ona powinna nieustannie wzrastać. Ze słuchaczy powinniśmy się stać wykonawcami Jego woli. A wykonanie woli Jego powinno być dla nas rozkoszą. Czytamy o tym w psalmie, że nie tylko znam Twoje przykazania, ale wykonuję je z rozkoszą. Cieszę się, że mogę Twoją wolę wykonywać, Panie Boże. Umysł musi jednak nieustannie podążać za Bogiem. Jeśli pozwolimy, aby wkradła się światowość, jeśli nie mamy pragnienia modlitwy, żadnego pragnienia łączności z tym, który jest źródłem siły i mądrości, Duch nie będzie w nas pozostawał. To jest bardzo w sumie prosty mechanizm. Jeśli podążam za nim, poddam się, to będę wzrastał. Jeśli nie podążam, to będę słaby. Dlatego też istnieje absolutna konieczność nieustannego studiowania Słowa Bożego, Biblii. Żadne odnowione serce nie będzie mogło zostać zachowane w tym cudownym stanie bez codziennego stosowania soli słowa. Boska łaska musi być przyjmowana codziennie, albo człowiek utraci swoje nawrócenie. A więc spożywanie, codzienne spożywanie ducha. Pokarm duchowy, aby moje jestestwo duchowe wzrastało, posilone właśnie pokarmem duchowym. A więc kiedy studiujesz Słowo Boże, kiedy otwierasz jakiś rozdział z Ewangelii, kiedy czytasz o pewnych wydarzeniach, które towarzyszyły Panu Jezusowi, to powiedz, albo pomyśl teraz, może nie mów, bo będzie za dużo, może zrobić się chaos, ale pomyśl sobie, kiedy ostatni raz wzruszyłeś się do łez, kiedy studiowałeś Ewangelię? Kiedy ostatni raz płakałeś, gdy się szczerze przed Panem Bogiem modliłeś? Kiedy miałeś łzy? Jeśli było to dość dawno, obawiam się, że Twoje studiowanie jest mechaniczne i nie przybliża Cię do Jezusa. A jeśli zdarza Ci się to codziennie, to znaczy, że Twoje serce jest żywe i otwarte na Jego wpływ. Duch Święty może działać na Twoje serce. Może wykorzeniać z Niego egoizm i tą ludzką naszą pychę i tą dumę, która bardzo mocno w nas siedzi i wiele innych jeszcze złych cech. Duch Święty ma pole do działania, aby kształtować Twoją osobowość na kształt natury Jezusa Chrystusa. Niech Wasza wiara będzie utwierdzona w Słowie Bożym. Uchwyćcie się mocno żywego świadectwa prawdy. Wierzcie w Chrystusa, waszego osobistego Zbawiciela. Jezus był i zawsze będzie naszą skałą zbawienia. Chrześcijanie, przygotowując się na przyjście Pańskie, powinni pilnie studiować Słowo Boże i dostosować swoje życie do wymagań zakonu Bożego. Tylko ci, którzy żyją zgodnie z prawami zawartymi w Biblii, ostroją się w ostatecznej walce. Pamiętajmy, że ta walka będzie miała przede wszystkim wymiar duchowy. Ona będzie się rozgrywała na poziomie oczywiście fizycznym, jak najbardziej materialnym, ale tak naprawdę to będzie był duchowy. Bo to będą wasze decyzje w oparciu o waszą wiarę. Decyzje, jakie będziecie podejmować, będą wynikały z waszej wiary. A więc tutaj ten czynnik duchowy będzie decydujący. Na przykład, gdy będzie ustawa, która będzie zabraniała kupować i sprzedawać. Znamy to wszystko. To decyzja o tym, co zrobić, czy pozostać w kościele, czy odejść, będzie zależała od waszej kondycji duchowej. A nie od tego, czy jesteście zdrowi fizycznie, czy się dobrze macie i tak dalej, i tak dalej. To nie ma żadnego znaczenia. Tutaj będzie decydować wasza kondycja duchowa, czyli wasza wiara. Im będzie wasza wiara większa, tym twoja decyzja będzie szybsza i odpowiednia, właściwa. A im wiara będzie słabsza, to twoja decyzja będzie niestety, ale będzie tą decyzją złą, która doprowadzi w końcu do upadku. Tylko ci, którzy pilnie badali Biblię i umiłowali prawdę, zostaną ustrzeżeni przed potężnymi zwiedzeniami, jakie przyjdą na świat. Jeszcze raz podkreślam to, co już mówiłem. Niewiedza, nieznajomość Biblii będzie decydować o tym, kto jak postąpi, kto jaką decyzję podejmie. Ale łączność z Bogiem. Po prostu najprościej mówiąc, jeśli przyjdzie kryzys i będą zwiedzenia i będą trudne wybory, wtedy człowiek, który ma łączność z Bogiem, będzie miał ją jeszcze większą. Duch Święty tego człowieka ochroni i sprawi, że on podejmie właściwą decyzję. Znajdzie się odwaga, znajdzie się mądrość, taka właśnie pochodząca od Boga, aby przejść przez ten kryzys i nie będzie żadnego problemu. Nie mówię tego, aby kogokolwiek straszyć, mówię tylko o tym, że to nas czeka i chodzi o to, aby mieć świadomość tego, co jest przed nami i żeby się na to dobrze przygotować. Pan Bóg nie chce, aby jego lud był zastraszony, przestraszony, w jakikolwiek sposób cierpiący. Pan Bóg chce, abyśmy żyli w obfitości i w radości. Pan Bóg też wie, że niestety musi przyjść na nasz lud pewien przesiew, aby odsiać ziarno od plew. Czytamy o tym w wielu przypowieściach, choćby w przypowieści o pszenicy i konkoru, kiedy napisane jest bardzo wyraźnie, że i pszenica i konkor rosną do samych żniw, do końca. Zbory muszą zostać oczyszczone. Ale nie musi to być, że ty będziesz wśród tych, którzy zostaną odrzuceni. Ty możesz być też zwycięzcą. Każdy z nas. Decyzja jednak o tym zapada dzisiaj, a nie w momencie kryzysu. Trzeba się na to przygotować. Nasz lud musi zrozumieć wypowiedzi Boga. Musi posiąść systematyczną znajomość zasad prawdy, które pomogą mu przygotować się na to, co ma przyjść na świat. I sprawią, że nie będzie unoszony lada wiatrem nowych nauk. Uczcie się Pisma na pamięć. Ja nie mówię, żeby nauczyć całego Starego Testamentu na pamięć. Nie o tym mówię przecież. Ale pewne cenne fragmenty warto znać. Dla samego siebie, ale też i dla innych. Uczcie się psalmów. Ja od mniej więcej 2 lat uczę się psalmów na pamięć. Ktoś zapyta, a ile już umiesz na pamięć? 4. Kiepsko. Bo jakby tak ci jeden psalm na jeden dzień, no to już mi 5 razy mówię, że się wszyscy. 4-5 psalm na pamięć mogę powiedzieć tak. Tylko tyle. I cieszę się z tego. Dlaczego? Normalnie studiuję Słowo Boże jak dawniej. Codziennie rano, około godzinki. Ale pewnego razu postanowiłem dołączyć do tego, że będę czytać jeden psalm, obok tego co robię, dodatkowo jeden psalm cały w ciągu jednego dnia. Jeden psalm raz czytam. No jak raz tylko czytam, no to musi minąć miesiąc albo dwa, żeby to utkwiło w pamięci. Ja się nie przyjmuję, bo ja nie uczę się na pamięć, w sensie, żeby nauczyć się. Ja też te psalmy kocham, one są piękne. A więc w ten sposób się uczę tych psalmów. I zachęcam was. Nic na siłę. Czyńcie to z przyjemnością. Czyńcie to z radością. Jeśli będziecie w ten sposób podchodzić, nie, że muszę, tylko że chcę. I jest to dla mnie przyjemne i miłe. To zobaczycie, że ktoś będzie mówił, powiedzmy, recytował psalm, lub ktoś będzie w jakiś sposób się do tego odnosił. wy będziecie znali cały psalm, cały kontekst tej wypowiedzi. Będziecie rozumieć lepiej Pana Boga, co chciał przez to powiedzieć. To piękna rzecz, nauczyć się kilku psalmów. A im więcej, tym lepiej. A przecież znamy też i wiele fragmentów innych. No, każdy z was zna Jan 3,16. Już nabytek, powiem, że tak jest. Albo Rzymian 6,23. Też znamy na pamięć, prawda? Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz dar łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Pan naszym. I wiele, wiele innych psalmów wersetów znamy. Uczmy się Pisma na pamięć. Kilka razy dziennie drogocenne złote chwile powinny być poświęcone na modlitwę i studiowanie Pisma, nawet jeśli będzie to tylko nauczanie się tekstu na pamięć, aby duchowe życie mogło istnieć w duszy. Boże, bezcenne słowo jest standardem dla młodzieży, która chce być wierna Królowi Nieba. Niech młodzi studiują Pismo Święte, niech uczą się na pamięć tekstu za tekstem i przyswajają sobie wiedzę o tym, co i jak powiedział Pan. Budujcie biblijny mur wokół siebie, a zobaczycie, że świat nie będzie mógł go zburzyć, ponieważ będziecie potrafili zacytować, powiedzieć. To jest piękne, kiedy ktoś mówi, nie czyta, tylko mówi z pamięci. Kiedy inni widzą, on zna Słowo Boże. Nie musi znać całej Biblii. Nawet nie musi znać jej jednej, jednej dziesiątej. Ale te najważniejsze rzeczy, żebyś wiedział i potrafił zacytować, to sprawia zawsze bardzo pozytywne wrażenie. Bo to pokazuje, że człowiek po prostu jest człowiekiem Biblii. On też nie tylko potrafi pięknie mówić, ale potrafi zacytować. Uczcie się Pisma Świętego na pamięć, a odeprzecie szatana słowem napisano, gdy przyjdzie ze swoimi pokusami. W ten sposób nasz Pan przeciwstawił się pokusom szatana i odpadł. Pamiętamy puszczenie na pustyni. Trzy ataki szatańskie i trzy ataki otwarte odpowiednim cytatem biblijnym zacytowanym przez Pana Jezusa. Skąd on to wiedział? No bo on znał Słowo Boże, po prostu znał je. Znał je doskonale. A czy on tak sam siebie tego tak się nauczył? Czy może urodził się ze znajomością? Czy Jezus nie był człowiekiem? Czy nie musiał sam się tego wszystkiego nauczyć? No musiał. Bo był w 100% człowiekiem i był w 100% Bogiem. Musiał się tego nauczyć. Nauczył się i cytował. A on jest naszym wzorem i przykładem. Więc my za nim też powinniśmy pójść. Zacznijmy to po prostu robić spokojnie. Może od dzisiaj pierwszy psalm. I załóżmy sobie, że w ciągu miesiąca jeden psalm. W ciągu roku 12 psalmów, to lepiej niż ja. Zapraszam. W pamięci powinny być zachowane cenne słowa Chrystusa. Cenić jeszcze więcej niż srebro i złoto. W pracy miejcie przy sobie kieszonkową Biblię i wykorzystujcie każdą okazję, by uczyć się na pamięć i codziennych obietnic. Mamy to dzisiaj o wiele łatwiejsze, ponieważ ktoś, kto ma smartfona, to ma tam Biblię, nie jedno. Ma kilka przykładów. Biblia gdańska, warszawska, warszawsko-praska, poznańska i wiele, a 1000 lat, a i wiele przykładów w języku polskim. Dostępnych jest w komórce. Klikam i mam. I mogę sobie gdzieś w wolnej chwili, będąc gdzieś w autobusie, jadąc gdzieś, otworzyć sobie jeden rozdział z Ewangelii Mateusza albo z Łukasza, z modlitwą przeczytać w autobusie. Albo idę sobie na spacer, siadam sobie na ławeczkę. Jeden fragment, jedną perykopę chociażby z Mateusza. Przeczytać, pomodlić się, zastanowić, spędzić 5 minut, 10 minut. Gdzieś w dowolnym miejscu, w ciągu dnia. To jest czas z Panem. To jest coś absolutnie wyjątkowego. Przyjdzie czas, gdy wielu nie będzie miało dostępu do pisanego słowa. Jednak jeśli słowo to zostanie zachowane w pamięci, nikt nam go nie zabierze. Pamiętamy scenę, kiedy Paweł i Sylas byli ubiczowani i wrzuceni do najgorszego więzienia. O 12 w nocy co zaczęli robić? Śpiewać pieśń. Na skąd znali pieśń na pamięć? To znali. Wyobraźcie sobie. Plecy poorane biczami do krwi. Bardzo boli. Dodatkowo zakłóci z dyby. Nogi i ręce zakłóci. Leżą na plecach, na tych ranach. Nikt tam nie rozwiązuje, nie uwalnia, kiedy mają jakąś potrzebę fizjologiczną. Więc oni w tym wszystkim tam są. Jest 12 w nocy, a oni śpiewają pieśń, chwalą na Boga. Chwalą go. Dlaczego go chwalą? Powiedzcie, dlaczego chwalą? Dlatego, że mieli niesamowity przywilej. Jaki przywilej? A właśnie taki, że dla Jezusa Chrystusa zostali co? Ubiczowani, cierpieli, jak Jezus. Poszli jego ślady. Jest to niezwykły przywilej, który spotyka tylko wyjątkowych chrześcijan. za to mu dziękowali. Jaka była reakcja Jezusa? Trzęsienie ziemi. I wszyscy, i ten cały szef pełen strażników wraz z całą swoją rodziną przyjął Jezusa. To jest świadectwo. 14 rozdział Księgi Objawienia kotwicą dla ludu Bożego. W tych ostatecznych czasach naszym obowiązkiem jest pojąć pełne znaczenie poselstwa trójmiejskiego. Wszystkie nasze poczynania powinny być zgodne ze Słowem Bożym. Wielu ujrzało doskonały łańcuch prawdy w poselstwach trzech aniołów i radośnie przyjęło te poselstwa w kolejności oraz podążyło z wiarą za Jezusem do niebieskiej świątyni. Te poselstwa zostały mi przedstawione jako kotwica ludu Bożego. Ci, którzy je rozumieją i przyjmą, zostaną zachowani od zwiedzeń szatana. Znamy te poselstwa. Księga Objawienia, 14 rozdział, 6 do 14, prawda? Mamy tam poselstwo pierwszego anioła, drugiego anioła, trzeciego anioła. Pierwszy anioł mówi, że czas, aby oddać chwałę Panu Bogu. Bóg, który to zrobił? Stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Cytuje co w tym momencie anioł? Cytuje czwarte przykazanie z drugiej Mojżeszowej, 20 rozdział. Wersety 8-11, gdzie jest mowa o czym? O przykazaniu sobotnim. On cytuje o tym. Czas oddać Panu Bogu poprzez właśnie też święcenie dnia sobotniego. Bo świat o tym zapomniał. A potem jest jeszcze drugi anioł, który mówi o upadku Babilonu i trzeci, który przestrzega przed piciem wina szaleńczego z pusty. Powinniśmy to znać, ponieważ jest to poselstwo naszego Kościoła. To jest to, po co my tutaj jesteśmy. My mamy obowiązek to poselstwo głosić całemu światu. Bo my jesteśmy tym trzecim Eliaszem. Drugi był Jasiciel, a my jesteśmy tym trzecim Eliaszem. Eliaszem, który przygotowuje drugie przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kształćcie umysł, aby wierzyć w Słowo Bożemu. Ci, którzy czują się upoważnieni do kwestionowania Słowa Bożego, wątpienia we wszystko, co tylko można, przekonują się, że trzeba ogromnego wysiłku, aby zachować wiarę w trudnych czasach. Jeśli już dzisiaj macie pewne wątpliwości co do Słowa Bożego, jeśli już dzisiaj lubicie krytykować na przykład kogoś ze zwołu za na przykład według was niewłaściwe przemówienie, niewłaściwe kazanie, jeśli wytykacie błędy innych braci, innych sióstr z powodu tego, co kobieta jest zakazanicą, jeśli wasz stosunek do przemawiających lub prowadzących szkoły sobotnią lub do nauczycieli jest negatywny, podsycany jakąś zawiścią, to spowoduje, że będzie bardzo trudno w czasie kryzysu, abyście potrafili dojrzeć prawdę. Raczej pójdziecie z prądem i ten prąd was po prostu zmiecie jak plewy na klepisko. Znikniecie z kościoła momentalnie. Nie wolno nam pozwalać na to, abyśmy krytykowali lub w jakikolwiek sposób umieszczali działania tych, którzy są powołani do prowadzenia ludu Bożego. A jeśli wypowiadamy to jeszcze publicznie, to wykonujemy po prostu diabelską robotę. Niemal niemożliwe jest pokonanie wpływu, pod jakim pozostaje umysł przyzwyczajony do niewiary, gdyż taka postawa kieruje duszę w sidła szatana i czyni ją niezdolną do zerwania sieci, która zaciska się wokół niej coraz mocniej. To też jest działanie diabelskie, aby od wewnątrz, od środka rozsadzić zbór Boży. Często mówię o tym, że niebezpieczeństwo przyjdzie z zewnątrz na nasz zbór. Trwa niedzielę na różnego rodzaju ustawy, które w jakiś sposób będą prześladować zbór Boży, ale największe niebezpieczeństwo pojawi się w naszym zborze, w naszych zborach, od wewnątrz, nie od zewnątrz. Tu będzie główna zasadzka, która jest przygotowana. Wątpiący człowiek wzywa do pomocy agentów szatana. Jedyną nadzieją dla człowieka, który stale trwa w niewierze, jest upaść bezradnie na Zbawiciela i jak dziecko oddać swą wolę i swoje życie Chrystusowi, aby on rozświetlił ciemności swoim cudownym światłem. Wciąż powracamy do tego samego. Warunkiem tego, abyśmy mogli wzrastać, obfitować, jest poddawanie się, nieustanne poddawanie się Jezusowi w naszym życiu. A poddawanie polega na tym, że nasza wola nie jest naszą wolą. Tylko ja wykonuję wolę tego, który jest moim Bogiem, Jezusa Chrystusa. Jego wola się liczy. A więc gdy Duch Święty prowadzi mnie, to ja mu się po prostu poddaję. Człowiek nie ma mocy, by wyzwolić się z siedu szatana. Ten, kto stale wątpi, kwestionuje i krytykuje, on sam utwierdza się w niewierze. Zajmuje stanowisko po stronie szatana. Więc jest bardzo łatwym łupem dla niego. Nie będzie problemu, żeby tego człowieka zastraszyć lub przekonać do tego, aby odszedł z Kościoła, ponieważ on już jest jedną nogą w świecie. A więc jeśli mam takie myśli, mam takie skłonności, to pierwszą rzeczą upaść na kolana i prosić Pana Boga o przebaczenie za to, że taki jestem. A druga rzecz, prośba o to, żebym taki nie był. Abym raczej dostrzegał wśród braci i sióstr te dobre cechy, pozytywne. I raczej wielbił Pana Boga za to, że mogę być w tym zborze. Ktoś tak fajnie kiedyś porównał zbór czasów ostatków do tych, którzy byli w arce. Byli tam ponad rok czasu w tej arce, tak? Potop trwał ponad rok czasu. Jak tam było powietrze w środku? Wszystkie zwierzęta i ludzie. Rok czasu w zamkniętym pomieszczeniu. Może nie było zbyt sympatycznie w sensie powietrza, ale to był jedyny ratunek dla tych ludzi. Może nie jest zbyt dobrze w Kościele Bożym czasami, kiedy spotykamy się czasami z niesprawiedliwym potraktowaniem. Kiedy ktoś nas krytykuje naprawdę niesprawiedliwie, nie zasłużyliśmy na to. I to może spowodować u nas pewne rozgoryczenie. A jednak ten Kościół, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest Kościołem Bożym. I ten Kościół będzie tym Kościołem, który przywita Jezusa Chrystusa. Nie będzie już nowego Kościoła. Nie będzie już żadnej reformacji, w sensie, że wyłoni się jakby nowy Kościół, reformowany. To jest Kościół Boży. I ten Kościół dotrwa do przyjścia Jezusa. A więc, jeśli spotykam się z takimi sytuacjami, to jest to dla mnie osobista próba, aby mógł przez nią przejść w mocy Jezusa. Apostoł Paweł napisał, zło dobrem zwycięży. I nie ma innej drogi. Trzeba się tego nauczyć. Bo jeśli ja zło dobrem zwycięża, to znaczy, że ja prawdziwie miłuję. Wracamy do punktu wyjścia. Miłością wieczną umiłowałem Cię, mój Bóg. Kto dotyka Ciebie, dotyka źrenicy mojego oka. Czy wierzymy w to, że tak jest naprawdę? A więc spotyka Cię kryzys. Gdy masz doświadczenie i trudności, wiedz, że Bóg też o tym wie. I jest z Tobą. I Ciebie kocha. I wszystko zależy od tego, jak do tego podejdziesz. Słudzy Chrystusa nie powinni przygotowywać sobie przemówień, jak je wygłoszą, gdy przyjdzie im stanąć z powodu wyznawanej wiary przed sądem. Ich przygotowanie się polega na codziennym gromadzeniu w sercu cennych praw Słowa Bożego, karmieniu się nauką Chrystusa i wzmacnianiu wiary przez modlitwę. To jest to nasze przygotowanie. Gdy staną przed sądem, Duch Święty przypomni im prawdy, które dotrą do serc słuchaczy. Bóg w odpowiednim czasie, wtedy, kiedy to będzie potrzebne, przywiedzie na pamięć wiadomości zdobyte w trakcie pilnego badania Słowa Bożego. Gdy nastanie czas ucisku, ludzie, którzy teraz zajmują się kazaniem Słowa innym, stwierdzą po przeanalizowaniu swoich poglądów, że jest wiele rzeczy, których nie potrafią w zadowalający sposób uzasadnić. Zanim nie zostaną poddani próbie, nie poznają swojej wielkiej ignorancji. Jest w Kościele wielu wierzących, którzy są pewni, że rozumieją to, w co wierzą, ale dopóki nie spotkają się ze sprzeciwem, nie poznają własnej słabości. Odłączeni od współwierzących i zmuszeni do samotnego trwania w wierze i osobistego wyjaśniania jej zasad będą zaskoczeni, widząc, w jakim nieładzie są ich poglądy, kiedy przyjmowali to jako prawdę. Miałem takie doświadczenie ostatnio, jakieś 2, 3, 4 miesiące temu ktoś do mnie zadzwonił. No, skrótce, bo już czas się kończy, więc skrótce tą opowieść. Krótko mówiąc, dzwonili do mnie świadkowie. Ponoć przypadkowo, gdzieś mój telefon gdzieś tam zdobyli. Spędziłem z nimi kilkanaście godzin. Spotykaliśmy się telefonicznie. Raz w tygodniu o 18:00, czasami w sobotę, czasami w niedzielę. I żeśmy razem studiowali Słowo Boże. I naprawdę wiele rzeczy, które oni mówili, zaskoczyło mnie w tym sensie, że ja nie byłem przygotowany tak od razu, żeby tak z miejsca im tam coś, jakiś wersecik tam im tam podać, że nie mają racji. Musiałem się przy tym dość dużo też i nauczyć. To była dla mnie cenna nauka, ale przez cały czas się modliłem o to, żeby działa się wola Pana Boga. Nie mogę wam powiedzieć, że ich przekonali. Ale uważam, że to nie był czas stracony. A szczególnie podobało mi się ostatnie spotkanie, kiedy rozmawialiśmy o boskości Pana Jezusa. Kiedy oni stwierdzili, że Pan Jezus nie jest Bogiem i że takie założenie jest dobre, ponieważ o wiele trudniej jest komukolwiek wyjaśnić całą Biblię, jeśli założymy właśnie, że Jezus nie jest Bogiem, że jest to trudniejsze. Natomiast ja powiedziałem, że jest dokładnie odwrotnie. Właśnie dlatego, że Jezus jest Bogiem, to jest Biblia jest taka piękna i ofiara, która została przez Jezusa złożona, jest tak cenna. I pozwolili mi mówić mniej więcej przez około 5 minut. I włączyłem im stopę ofiary Jezusa Chrystusa, kiedy bardzo wyraźnie podkreśliłem, że Ojciec, oddał swojego Syna, który jest Bogiem, za nas, za nas grzeszników. Trwało to około 5-10 minut. W pewnym momencie jeden z nich, tam przez telefon, krzyknął prawie, że to jest niemożliwe. To byłaby zbyt wielka ofiara. Tak powiedzieli. Wiedziałem, że w tym momencie osiągnąłem cel do ich ciała. Dla Pana Boga nie ma zbyt wielkich ofiar, skoro ofiarował swojego Syna, aby nas zbawić. Umiejętność uzasadniania naszej wiary jest dobrym osiągnięciem, jeśli prawda nie sięga głębiej, dusza nigdy nie będzie zbawiona. Serce musi zostać oczyszczone z wszelkich moralnych skaz. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że ich obowiązkiem jest rozwijanie panowania nad myślami i wyobraźnią. Trudno skupić niedyscyplinowany umysł na wartościowym obiekcie rozmyślania. Jeśli jednak myśli nie zostaną właściwie ukierunkowane, religia nie może kwitnąć w duszy. Umysł musi być zajęty świętymi i wiecznymi rzeczami, gdyż w przeciwnym razie pielęgnować będzie myśli pospolite i powierzchowne. Zarówno intelektualne, jak i moralne skłonności muszą być utrzymane w karności, a przez ćwiczenie się będą się wzmacniać i rozwijać. Możemy to łatwo sprawdzić u nas samych, jakie są nasze myśli, o czym często myślimy, na czym się łapiemy, że najczęściej myślimy, co jest obiektem naszych rozmyślań. Istnieje wielka potrzeba, aby pielęgnować czyste, szlachetne myśli, a także wzmacniać moralną siłę, a nie niskie cielesne moce. Boże, pozwól nam obudzić się z pobłażania naszym pragnieniem, bo one są naturalne. Przykład Henocha. Henoch był przedstawicielem tych, którzy żywo doczekają przyjścia Chrystusa i zostaną zabrani do nieba, nie oglądając śmierci. A więc Henoch kształcił swój umysł i serce. Był czuły zawsze na obecność Boga. W pokuszeniu modlił się, bo Bóg go zachował. Nie godził się na nic, co mogłoby Boga obrazić. Zawsze miał Pana przed oczami. Modlił się, ucz mnie drogi Twojej, abym nie zbłądził. Jakie jest Twoje wobec mnie życzenie, Panie Boże? Co mam zrobić, aby Cię uczcić, Boże mój? W ten sposób ciągle jego postępowanie było zgodne z Bożymi przykazaniami, a on miał całkowite zaufanie do niebiańskiego Ojca i liczył na jego niezawodną pomoc. Wszystkie jego myśli i wola były poddane Ojcu. Pamiętajcie o Bożych błogosławieństwach w przeszłości, patrząc wstecz na naszą historię, analizując każdy krok, aż do obecnej chwili mogę powiedzieć: chwała Bogu, gdy widzę, czego Pan dokonał, jestem pełna zdumienia i nabieram coraz większej ufności do Chrystusa jako przywódcy. Nie mamy czego się bać w przyszłości, o ile nie zapomnimy Jego nauk i dróg, którą Pan nas prowadził w przeszłości. Czy możesz podać jakieś przykłady z własnego życia, które to potwierdzają? Czy możesz teraz podać kilkanaście przykładów, to jak cudownie Pan Bóg działał w Twoim życiu? Jak w wielu sytuacjach kryzysowych okazywała się Jego moc i Jego pomoc, że On jest niezawodny, że zawsze, gdy Go prosimy, On nam pomaga. Czy masz w zanadrzu takie wspomnienia? Czas na poważne zastanowienie się. Jeśli kiedykolwiek był czas, w którym każdy bojący się Boga potrzebował poważnie się zastanowić, to jest On właśnie teraz. Kim jestem oraz co jest moim zadaniem i misją w tym czasie? Po czyjej stronie działam? Po stronie Chrystusa czy po stronie wroga? Na te pytania postarajmy sobie odpowiedzieć. Nie każdy ukorzy się dzisiaj przed Bogiem, gdyż pewne jest, że żyjemy w wielkim dniu pojednania. Ten stan waszych serc, a nie wyznawana przez was wiara, jest gwarancją w owym dniu. Czy świątynia duszy została oczyszczona z tego, co ją zanieczyszcza? Czy moje grzechy zostały wyznane i czy pokutuję, prosząc Boga, by zostały wymazane? Czy nie oceniam się zbyt łagodnie? Czy jestem gotów poświęcić wszystko, aby poznać Jezusa? Czy w każdej chwili czuję, że nie należę do siebie, ale jestem własnością Chrystusa i mam obowiązek służyć Bogu, do którego należę? I w końcu powinniśmy zadać sobie pytanie, po co żyjemy, pracujemy i jaki będzie tego koniec? W naszym życiu kiedyś musi nastąpić pewien etap końcowy. Śmierć, wypadek, zakończenie życia. Czy jestem gotowy na to wydarzenie? Jakbym tak mógł podsumować swoje życie? Do dzisiaj. To czy tak ogólnie zbliżam się do Jezusa? Czy też nie? Dzisiaj mieliśmy w naszej szkole, podczas szkoły sobotniej, takie właśnie pytania, takie zagadnienia. Jednym z nich było, po czym mogę poznać że podążam ścieżką Jezusa. Odpowiedź była bardzo prosta, że przestrzegam przykazań. Ale oprócz tego ktoś powiedział, że oprócz tego ważne są owoce. Kogo? Ducha Świętego. A więc, czy te owoce są w moim życiu? Owoce Ducha Świętego. List do Galacjan 5:22. Owoce drzew Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Czy te owoce są w moim życiu? Czy one są w Twoim życiu? Jeśli tak, chwała Panu Bogu za to. Jesteś na właściwej drodze. Możesz być spokojnym wobec tego, co Cię czeka. Jeśli nie, nie martw się, nie rozpaczaj, ale przyjdź do Pana i proś o przebaczenie i o Jego moc do tego, aby te owoce się pojawiły. Zastanawiałam się, widząc ludzi w naszych miastach, pędzących tu i tam za swoimi sprawami, czy kiedykolwiek pomyślą oni o dniu Boga, który jest tuż przed nami. Wszyscy powinniśmy żyć w poczuciu powagi wielkiego dnia, który ma niemal niebawem nadejść. Mam takie wrażenie, nie wiem, czy wy takie wrażenie macie, że naprawdę żyjemy w czasie końca. Że przyjście Jezusa jest naprawdę bardzo bliskie. Wydarzenia w świecie polityki, te, które obserwujemy i widzimy, które się dzieją na świecie, wskazują bardzo wyraźnie, że przyjście Pana jest bardzo, ale to bardzo bliskie. Niestety, siła zjawy jest tak wielka, że bardzo wielu z nas żyje jakby w letargu. W przekonaniu o tym, że skoro mi się dobrze żyje, to nic się nie może zmienić, nic się nie może złego stać. A to jest bardzo złudne. Nie możemy sobie pozwolić na życie bez zważenia na powagę Dnia Sądu. Choć długo odwlekamy, jest blisko, tuż u drzwi i nie opóźnia się. Trąba anioła wkrótce postawi na nogi żyjących i obudzi ze snu umarłych. Czy jesteśmy gotowi na przyjście Jezusa? Jeśli teraz nie znajdujemy przyjemności w rozmyślaniu nad sprawami nieba, jeśli nie interesuje nas poznawanie Boga, a odzwierciedlanie charakteru Chrystusa nie jest naszą rozkoszą, jeśli świętość nas nie pociąga, możemy być pewni, że nasza nadzieja na wejście do nieba jest daremna. Te trzy punkty powinny być spełnione w naszym życiu. I każdy z was może sobie powiedzieć teraz, czy jak to jest w moim życiu, czy te trzy punkty są, czy nie są spełnione. Więc każdy z was wie teraz, czy jest przygotowany, czy też nieprzygotowany. Doskonała harmonia z wolą Bożą jest wzniosłym celem, który nieustannie przyświeca chrześcijaninowi. Chrześcijanin z przyjemnością mówi o Bogu, o Jezusie, o domu pełnym blasku i czystości przygotowanym przez Chrystusa dla tych, którzy go miłują. Rozmyślanie nad tymi tematami, gdy dusza karmi się błogosławionymi Bożymi obietnicami, apostoł przedstawia jako kosztowanie mocy przyszłego świata. Wierzę w to, że właśnie my jesteśmy takim ludem, który kosztuje tej mocy, który doznaje już jakby pewnego zadatku Królestwa Bożego tu i teraz, szczególnie wtedy, kiedy działamy ewangelizacyjnie dla drugiego człowieka. Niech Pan Bóg nas w tym prowadzi w dalszym ciągu. Amen.